trwającym roku życia konsekrowanego mocniej wybrzmiewa zachęta świętego Pawła Apostoła: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Co to znaczy przypatrywać się powołaniu? Powołanie jest jak drogocenna perła zakopana w glebie serca, może nawet dość głęboko pod grubą warstwą nawozu, jakim jest grzech, złe przyzwyczajenia, rutyna. Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu pisze: każda rutyna i każda maniera jest śmiercią wiary i śmiercią sumienia. Kosztowności i cenne przedmioty ogląda się zwykle ze wszystkich stron pod różnym kątem padającego światła i za każdym razem uzyskujemy niepowtarzalny efekt. Tak samo niepowtarzalnym efektem odznaczać się może moje powołanie, jeżeli na nie patrzę od różnych stron. Bo jest to przecież skarb, to powołanie do świętości, jak i to powołanie szczególne, wynikające z konsekracji zakonnej. Ono jest skarbem, dlatego trzeba mu się przyglądać i to stale, w zmieniających się warunkach, stale odkrywać jego naturę i wartość. Można wskazać na trzy cele tego przypatrywania się czemukolwiek, a zwłaszcza swojemu powołaniu. Najpierw przypatrujemy się po to, aby lepiej poznać, a poznawszy, pokochać. Zgodnie z tym, co uczy scholastyka nisi amatum, nisi cognitum. Nie można czegoś poznać, nie można czegoś pokochać, jeżeli się wpierw tego nie pozna. Lub też, jak inny aksjomat głosi, ignoti nulla cupido. Nieznanego nie można pokochać, nie można pożądać. A więc najpierw przypatrujemy się, by lepiej poznać i poznawszy pokochać swoje powołanie. Po drugie, przypatrujemy mu się, aby je chronić, tak jak żołnierz na warcie. Obserwuje, bada, rozgląda się i reaguje na każdy najmniejszy nawet pozór zagrożenia. Jest to szczególnie potrzebne w czasach, kiedy tak wiele czyha różnych zagrożeń, różnych niebezpieczeństw na nasze powołanie w zlaicyzowanym świecie. I wreszcie trzeci cel, jaki można wskazać owego przypatrywania się czemukolwiek, a zwłaszcza naszemu powołaniu, to podziw i kontemplacja, zachwyt. Trzeba nam się zachwycić naszym powołaniem, obudzić pasję powołania, czuć się dumnym z tego, że zostałem wybrany przez Pana. Czasem aż po zdziwienie, dlaczego ja, Panie? Czasem aż po zawstydzenie, które chciałoby się wyrazić słowami świętego Piotra: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Można się przypatrywać na dwa sposoby, jeśli chodzi o powołanie. Można przypatrywać się w sensie obiektywnym, czy niejako odgórnie, i w sensie subiektywnym, oddolnie. A więc od strony nauczania Kościoła i założeń własnego zgromadzenia oraz charyzmatu, więc tak jak ono powinno obiektywnie wyglądać, i od strony jego realizacji, czyli z perspektywy własnego życia. To, co chcę powiedzieć, to rzecz jasna bardziej spojrzenie od strony obiektywnej, od strony tego, co Kościół, co dokumenty Kościoła mówią o powołaniu, zwłaszcza w kontekście obecnie przeżywanego roku życia konsekrowanego. A zadaniem słuchaczy jest dopełnić ten ogląd obiektywny własnym, subiektywnym oglądem swojego powołania. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego 2 lutego 2014 roku wydała list pod tytułem Ralle Gratevi, zapewne znany, ale sądzę, że nie zaszkodzi przynajmniej pewne pasusy jego, tego tekstu przywołać i poddać je naszej wspólnej refleksji. Otóż dokument ten ściśle nawiązuje do słów i nauczania papieża Franciszka. Cytując go, kongregacja pisze: papież zaprasza nas więc do odnowienia i umocnienia z radością i pasją naszego powołania, ponieważ dzieło miłości jest ciągłym procesem. Dojrzewa, dojrzewa, dojrzewa. Rozwija się nieustannie. Jest procesem, w którym tak naszej woli wobec Jego woli jednoczy wolę, intelekt i uczucia. Miłość nigdy nie jest skończona i spełniona. Miłość zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie. Wspomniany list Rallegratevi wyraźnie nawiązuje do adhortacji papieża Franciszka pod tytułem Evangelii Gaudium, wydanym 24 listopada 2013 roku. I chociaż tytuł tego listu Rallegratevi, rozradujcie się, zdaje się mówić o radości, jest wiele obiecujący, to w istocie jego treść, jego zasadniczy tenor dotyczy wierności swojemu powołaniu. Niemniej jednak dokument najpierw przywołuje biblijne podstawy radości. Źródłem radości jest Bóg, o czym mówią psalmy, i to On wielokrotnie zaprasza do radości. Na przykład tu przytoczę fragment z drugiego punktu owego listu. Radość jest darem mesjańskim w stopniu najwyższym, jak sam Chrystus obiecuje, aby radość wasza była w was i aby radość wasza była pełna. Według apostoła Pawła radość jest owocem ducha oraz typowym i stałym znakiem królestwa, które umacnia się przez utrapienia i próby. W modlitwie, w miłości, w nieustannym dziękczynieniu trzeba odnajdywać źródła radości. Tej radości trzeba szukać także w swoim powołaniu. List przywołuje także słowa papieża Franciszka ze spotkania z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, jakie miał miejsce na początku lipca 2013 roku, kiedy papież powiedział, że nie ma świętości w smutku. Nie bądźcie smutni jak inni, którzy nie mają nadziei. I dalej dodaje: radość nie jest niepotrzebną ozdobą, ale potrzebą i fundamentem życia ludzkiego. W codziennym zabieganiu każdy mężczyzna i każda kobieta pragnie osiągnąć radość całą swoją istotą i zamieszkać w niej. W świecie częsty jest deficyt radości. To bardzo trafne spostrzeżenie. W świecie częsty jest deficyt radości. Nie brakuje wesołości, a więc zabawy, a więc hałasu, ale jest deficyt radości. Obserwujemy życie i dobrze wiemy, że często ci, którzy tak bardzo się radują, mówimy, weselą, bawią, hałasują, to często są to ludzie, którzy po nocach płaczą, bo nie ma w nich radości. Nie ma tej wewnętrznej harmonii człowieka z Bogiem, ze sobą, z drugim, z całym stworzonym światem. A zatem w dokumencie czytamy: w świecie częsty jest deficyt radości. Nie jesteśmy powołani do wielkich gestów ani głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości, pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni. I proszę pozwolić jeszcze jeden niewielki fragment. Znowu, cytując słowa Ojca Świętego, właściwie ma się wrażenie, czytając ten list Rallegratevi, że to list papieża, tak często jest cytowany i zresztą tak często ton tego listu przypomina inne wypowiedzi papieża Franciszka. Otóż w punkcie czwartym czytamy: powołując nas, Bóg mówi: jesteś ważny dla mnie, kocham cię, liczę na ciebie. Jezus mówi to każdemu z nas. Z tego rodzi się radość. Radość chwili, w której Jezus spojrzał na mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest sekretem naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga. Czuć, że dla Niego nie jesteśmy numerami, ale osobami. Mieć poczucie, że to On nas wzywa. To jest źródło naszej radości z powołania i w powołaniu. Kongregacja w tymże liście stwierdza: papież prosi nas o to, abyśmy odczytali i zweryfikowali naszą historię osobistą w świetle pełnego miłości Bożego spojrzenia, bo choć powołanie jest zawsze Jego inicjatywą, do nas należy przylgnięcie w wolności do tej bosko-ludzkiej ekonomii jako relacji życia agapą, drogi ucznia, światła na drodze Kościoła. To przylgnięcie do Pana to odpowiedź na Jego zaproszenie, to źródło radości i entuzjazmu w przeżywaniu swojego powołania. Jest ono dostępne każdemu, niezależnie od wieku. Jeżeli nie ma owego przylgnięcia do Pana, nie będzie też radości z powołania i w powołaniu. Raczej będzie poczucie ciężaru. Będzie to bardziej postawa niewolnika czy postawa sługi, aniżeli syna. Święty Ambroży pisze: Chrystus jest pieczęcią na czole, jest pieczęcią w sercu. Na czole, ponieważ zawsze Go wyznajemy, w sercu, ponieważ zawsze Go kochamy. I jest pieczęcią na ramieniu, ponieważ zawsze działamy. To wyraźna aluzja do znaku przeżegnania się. Oznacza to, że życie konsekrowane jest w istocie ciągłym powołaniem do pójścia za Chrystusem i przystosowywaniem się do Niego. W teologii duchowości mówi się o bardzo fundamentalnej sprawie, dobrze znanej od zawsze, od wieków, ale obecnie mającej swój techniczny termin. Jest to chrystoformizacja. To stosunkowo nowe pojęcie, ale dość czytelne i jednoznaczne. Pojęcie chrystoformizacja, czyli kształtowanie siebie na wzór i podobieństwo Chrystusa, wyraźnie nawiązuje do słów świętego Pawła z listu do Galatów 4,19, gdzie apostoł pisze: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Zwracam uwagę tutaj na tą formę bierną. Chrystus w was się ukształtuje. Chrystoformizacja więc to bardziej poddanie się procesowi działania łaski w nas, która nas od wewnątrz niejako rzeźbi, upodabnia do Chrystusa, aniżeli, jak to często wybrzmiewa w języku kaznodziejskim, siebie kształtowanie na wzór Chrystusa. Cóż my potrafimy tak naprawdę zrobić? Jest to rodzaj jakiegoś semipelagianizmu często w naszym języku kaznodziejskim, kiedy mówimy ludziom i sami tak myślimy, że to ja się muszę nawracać, ja mam się zmieniać, ja mam osiągać doskonałość, ja się mam uświęcać. Właściwie Pan Bóg wydaje się być niepotrzebny. Ja Panu Bogu udowodnię, na co mnie stać. Dlatego warto zwrócić uwagę w tym określeniu chrystoformizacja, że to Chrystus w nas się ma ukształtować. Chrystus w nas się ukształtuje. To jest Jego sprawa, Jego proces. Ale właśnie ta chrystoformizacja, ta identyfikacja z Chrystusem, to jest to trwałe i niewyczerpalne źródło radości. Radości rozumianej właśnie, jak wspomniałem, jako wewnętrzna harmonia, jako odzyskanie tego pierwotnego ładu, jakim człowiek cieszył się u początku, a jaki utracił przez grzech. Jeżeli nie byłoby owej radości w nas, nie byłoby cieszenia się tym, kim się jest, to byłaby to oznaka, że ta więź z Chrystusem albo jeszcze nie jest dość mocna, albo już przestała być mocna. byłby to znak niepokojący. A więc pytanie, czy jest we mnie radość w powołaniu i radość z powołania, która niekoniecznie musi wyrażać się w wesołości, bo to jest tylko zewnętrzny stan emocjonalny. Radość jest stanem ducha. List stwierdza, kto spotkał Pana i idzie za Nim, jest posłańcem radości w duchu. A zatem życie konsekrowane ma być apostołowaniem radością, rozumianej, jeszcze raz to podkreślmy, jako pokój serca, jako wewnętrzny ład, jako zachwyt Bożym pięknem, jaki odkrywamy w sobie, w drugim człowieku i wokół siebie. Autorzy omawianego tu listu zauważają, że mamy do czynienia ze zjawiskiem kryzysu powołania. A więc czegoś na wzór niewpasowania się w to, co odkrywamy jako naszą drogę przez życie. Bo mówimy o kryzysie powołania nie tylko w tym sensie ilościowym, ale trzeba mówić o kryzysie powołania także w sensie jakościowym. Z tym się wiąże kilka kwestii praktycznych. Między innymi modlimy się z pierwsze czwartki miesiąca, zwłaszcza czy przy różnych innych okazjach, o powołania. Oczywiście, żeby były liczne, czasami dodaje się, żeby były święte, no ale najważniejsze, o liczne powołania. Bardzo często mówimy, módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Zwracam uwagę i o to się upominam przy różnych okazjach. Słuchajmy, czego uczy Kościół. Kodeks prawa kanonicznego mówi o życiu konsekrowanym. Adhortacja apostolska, Vita Consecrata, mówi o 7 formach życia konsekrowanego, spośród których życie zakonne jest jedną z kilku. Przypomnijmy, że chodzi o mnichów i mniszki, instytuty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie, wdowy konsekrowane, dziewice konsekrowane i pustelników. Mamy 7 form życia konsekrowanego. Dlaczego mielibyśmy być zaborczy i modlić się tylko o powołania zakonne, a nie o powołania do życia konsekrowanego w ogóle? A więc to jest jedna uwaga praktyczna, a druga to właśnie ta, że my się modlimy o to, żeby Pan Bóg dał nam nowych ludzi na drodze powołania do życia konsekrowanego. I czasem można odnieść wrażenie, że już ci, którzy są na tej drodze, to już nas nie interesują. O ileż bardziej powinniśmy się modlić nie tylko o powołania, ale także za powołanych. Bo nierzadko kryzys powołania dotyka właśnie tych, którzy już są na drodze powołania. To jest kryzys jakości, a nie tylko kryzys ilości. Przy czym, jak wiemy, ilość na ogół nie przechodzi w jakość. Może być dużo powołań, byle jakich, może być ich niewiele, ale za to święty. Autorzy listu Rallegratevi zwracają uwagę na to, że jest kryzys powołania, polegający na tym niewpasowaniu się w to, co odkrywamy jako naszą drogę życiową. I wówczas, jak czytamy, codzienna, osobista i wspólnotowa droga naznaczona niezadowoleniem, goryczą, zamykającą nas w smutku, w niemal ciągłej tęsknocie za nieznanymi drogami i za niespełnionymi marzeniami, staje się drogą samotną. Nasze życie, powołane do relacji napełnionych miłością, może przemienić się w bezludną równinę, po której idziemy sami. Dlatego, jak czytamy dalej, niezależnie od wieku jesteśmy wezwani do tego, aby zajrzeć na nowo w głębokie centrum naszego życia osobistego. To, w którym znaleźć można sens i prawdziwe motywacje naszego życia z Mistrzem jako uczniowie i uczennice Mistrza. Niezależnie od tego, ile lat mamy w powołaniu i lat życia, stale musimy zaglądać w to to centrum naszego życia osobistego. Pytać się właśnie o powołanie, przyglądać się tej perle powołania z różnych stron. Chodzi więc o pytanie o wierność, która zawsze owocuje radością. Wierność zawsze owocuje radością, nawet w cierpieniu, nawet w prześladowaniu. Wierność bowiem jest świadomością miłości, która ukierunkowuje nas ku Ty Boga i ku każdej osobie w sposób stały i dynamiczny, ponieważ doświadczamy w nas życia zmartwychwstałego. To słowa z tego listu z punktu 6. Wierny uczeń staje się łaską i wyrazem miłości, czynem ofiarnego miłosierdzia. To kolejne zdanie z tego dokumentu. Na marginesie muszę przyznać, że dokument ten wbrew pozorom nie jest łatwy w lekturze i wymaga pewnego wysiłku, pewnego przystosowania się do specyfiki tego języka, który jest dość pojemny z racji na swoją metaforyczność, ale czasem też wymaga od nas wysiłku co do precyzji teologicznej. Ten dokument, który czynimy przedmiotem naszej refleksji, po nakreśleniu istoty problemu przechodzi w dalszej części do wskazań praktycznych. Jak powiedziałem, jest to nie tylko, domaga się nie tylko refleksji nad wiernością swojemu powołaniu, ale także wymaga wierności jako takiej, która ma być, która ma owocować radością i której probierzem jest radość. Aby ta radość była doświadczalna i by ta wierność była możliwa, musi być u podstaw modlitwa. Na to zwraca uwagę tenże dokument, gdzie czytamy, że bycie z Jezusem formuje nas do patrzenia na historię okiem kontemplatywnym, które pozwala dostrzec i usłyszeć wszędzie obecność Ducha i rozeznać w uprzywilejowany sposób Jego obecność, aby przeżywać czas jako czas Boga. Kontemplacja otwiera na postawę profetyczną. Prorok jest człowiekiem, który ma oczy przenikliwe i który słucha i przekazuje słowa Boże. Jest człowiekiem trzech czasów: obietnicy przeszłości, kontemplacji teraźniejszości i odwagi w ukazywaniu dróg przyszłości. I dzięki temu ktoś, kto ma ten wzrok proroka, a więc zdolność do kontemplacji, lepiej widzi Boży ład w świecie i choć może doznawać cierpienia i bólu, także z powodu tego, co widzi w sobie i wokół siebie, to będzie w nim radość, będzie w nim harmonia serca. I taką ma być osoba konsekrowana, o jakiej mówi tenże dokument. Dla zachowania wierności w powołaniu istotne znaczenie ma doświadczenie braterstwa. Wierność w byciu uczniem trwa i sprawdza się bez końca w doświadczeniu braterstwa, czytamy w tymże liście. Jeżeli gaśnie radość, to może to być oznaka, że słabnie doświadczenie braterstwa. Weźmy jako ilustrację przykład z raju. Adam chowa się przed Bogiem, bowiem zdaje sobie sprawę ze swojej samotności, ze swojej nagości, z zerwania więzi. Jest pewna prawidłowość, zauważmy, że zerwanie więzi z Bogiem poprzez nieposłuszeństwo zaburza więź z osobą. Adam, pytany przez Boga, dlaczego się ukrywa, nie przyznaje się do winy, ale obarcza odpowiedzialnością, zdaje się, samego Boga i niewiastę, co do której jeszcze nie tak dawno wyrażał słowa zachwytu. I mówi: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ten owoc i zjadłem. Czyli pośrednio mówi: Panie Boże, jakbyś mi nie dał tej niewiasty, nie byłoby problemu. To ona jest winna, ja jestem tylko ofiarą całej tej sytuacji. Czego Ty chcesz ode mnie? Jak wiemy, konsekwencją tego zerwania więzi z Bogiem jest także zaburzenie relacji z naturą. Takie są konsekwencje grzechu. Zerwanie więzi z Bogiem powoduje nie tylko wewnętrzne rozdarcie i wtedy człowiek doznaje właśnie smutku, wstydu, lęku, ale powoduje zerwanie więzi z bliźnimi i zaburzenie harmonii z przyrodą. I w tym miejscu pozwolę sobie na pewną dygresję. W teologii duchowości mówi się o procesie rozwoju duchowego jako pewnego rodzaju, oczywiście przez analogię, przywracaniu rajskiej harmonii. Jest jakby powrót do raju. Bowiem w procesie rozwoju duchowego człowiek jednoczy się z Bogiem, aż po zjednoczenie mistyczne. O tym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Odzyskując jedność z Bogiem, przywraca harmonię w sobie, także na drodze wysiłku ascetycznego. Uładza siebie. U człowieka postępującego w rozwoju duchowym odbudowują się relacje społeczne. Odbudowuje się także harmonia z naturą. Dlatego nie powinno nas dziwić to, że ludzie święci, a więc doświadczający zjednoczenia z Bogiem, potrafią dokonywać cudów polegających na zawieszaniu praw natury. W pewnym sensie jest to powrót do raju. Ale wracając do naszego tematu, braterstwo w liście Rallegrate Vie nazywane jest miejscem teologicznym. List nie koncentruje się na psychologii więzi wspólnotowych, ale zwraca uwagę, że braterstwo, wspólnota osób konsekrowanych to miejsce teologiczne, to środowisko, w którym doświadczamy obecności Boga. To w jakimś sensie odzwierciedlenie wspólnoty boskich osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Braterstwo bowiem, jak każda wspólnota, ma swe źródło w Trójcy Przynajświętszej. Jeżeli Trójcę porównać do Słońca, to każda wspólnota jest jego promieniem, jest jego światłem, które jest życiodajne, rozgrzewa, chroni. A zatem sztuką jest umieć się cieszyć z obecności innych, otworzyć się na ich obecność, umieć przyjąć brata jako tego, który daje mi Bóg. I drodzy bracia, pozwólcie jeszcze, że na koniec tej refleksji przywołam z kolei słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który wypowiedział je do osób konsekrowanych w Madrycie 2 listopada 1982 roku, a mianowicie Święty Jan Paweł II powiedział: stanowicie wielkie bogactwo duchowości i inicjatyw apostolskich w łonie Kościoła. Od was w dużej mierze zależy los Kościoła. To nakłada na was poważną odpowiedzialność i wymaga głębokiego uświadomienia sobie wielkości otrzymanego powołania i konieczności coraz pełniejszej jego realizacji. Chodzi bowiem o naśladowanie Chrystusa i w odpowiedzi na otrzymane wezwanie radosne służenie Kościołowi w świętości życia. Wasze powołanie jest inicjatywą Bożą, łaską dla was i równocześnie darem dla Kościoła. Zaufawszy wierności tego, który was powołał i mocy Ducha, oddaliście się do dyspozycji Boga poprzez śluby ubóstwa, świętej czystości i posłuszeństwa, i to nie na krótki czas, lecz na całe życie, nieodwołalnym zobowiązaniem. Wypowiedzieliście z wiarą swoje tak dla wszystkiego i na zawsze. W ten sposób w społeczeństwie, w którym często brak ludziom odwagi, by się angażować i w którym wielu woli puste życie bez jakichkolwiek więzów, dajecie świadectwo życia całkowicie zaangażowanego w opowiedzeniu się za Bogiem ogarniającym całą egzystencję. Umiecie kochać. Wielkość osoby można mierzyć kategoriami jej więzów. Dlatego można z radością powiedzieć, że wasza wolność w sposób wolny związała się z Bogiem w chętnej służbie, w miłosnym poddaństwie. Poprzez ten akt wasze człowieczeństwo osiągnęło doskonałość. Dziękujcie zawsze Bogu za tajemnicze powołanie, które kiedyś odezwało się w głębi waszego serca. To powołanie i wasza odpowiedź, jaką sam Bóg przez swoją łaskę tchnął w waszą wolę i w wasze usta, spotykają się u podstaw waszej osobistej drogi. Nie zapominajcie nigdy, że jest to racja wszystkich waszych działań. Jak widać, te słowa świętego Jana Pawła II są wezwaniem do tego, aby z entuzjazmem, z radością podchodzić do swojego powołania, które jest powołaniem Bożym, jest Bożą inicjatywą w człowieku. I cóż można powiedzieć w odpowiedzi na wielkość powołania, które jest Boże, które sobie uświadamiamy na nowo? Można z rozradowaniem sercem dziękować i wielbić Boga wraz z Maryją w Magnifikat, że wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I można jeszcze pokornie wraz z zakonną poetką wyznać: cóż mogę zdziałać więcej, jak siebie w Twoje oddać ręce, byś mógł, byś chciał działać ze mną, we mnie, przeze mnie. I trzy pytania do dalszej refleksji, do rozmyślania. Po pierwsze, co jest dla mnie źródłem radości i rozweselenia? Gdy jestem zmęczony, mam zły humor i tak dalej, co pomaga mi odzyskać równowagę? A więc pytanie o źródło mojej radości. Czy na pewno jest to moje powołanie? Może jakieś inne źródło? Po drugie, przypomnę sobie różne postaci radości, jakich doświadczyłem na drodze swego powołania i ze względu na nie. Z pewnością, z tego powodu, kim jestem, było wiele okazji do radości. Warto sobie przypomnieć te najważniejsze. I po trzecie, co mogę i co chciałbym zmienić w moim nastawieniu do najbliższej mi wspólnoty powołania, która powinna być dla mnie także źródłem radości. Nie chodzi o to, byśmy zmieniali wspólnotę, ale byśmy sami zmienili się, by pełniej odnaleźć się we wspólnocie jako środowisku teologicznym.